Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Aleksandra Rybińska-Bielecka z Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani opiekuje się konkursem, do którego można zgłaszać się jeszcze do 24 maja. To jest konkurs poświęcony sportom i sukcesom w sportach w II Rzeczpospolitej. Jaka jest idea tego konkursu? Po co w ogóle ten konkurs?
Przede wszystkim konkurs Sukcesy Sportowe II Rzeczpospolitej dedykowany jest dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych. Ma on przede wszystkim na celu przybliżenie historii sportu, najważniejszych wydarzeń związanych ze sportem okresu międzywojnia, z postaciami sportowców, którzy w tym okresie żyli. Chcemy rozbudzić właśnie to zainteresowanie historią sportu, rozpowszechnić ją wśród tych najmłodszych naszych odbiorców.
Jak można się zapisywać? W jaki sposób?
Formularz zgłoszeniowy do konkursu jest dostępny jako załącznik regulaminu, który opublikowany jest na naszej stronie Łódzkiego Oddziału IPN www.loc.ipn.gov.pl, ale także informacja co jakiś czas odświeżana jest na naszej stronie facebookowej Łódzkiego Oddziału IPN-u. Ten formularz wypełnia dyrekcja szkoły, zgłasza indywidualnie uczniów, którzy będą rywalizować w rozwiązywaniu quizu wiedzy właśnie dotyczącym sukcesów sportowych II Rzeczypospolitej.
Czy zgłaszają się szkoły, jakieś zespoły? Czy może na przykład uczeń sam siebie indywidualnie zgłosić do takiego konkursu?
Nie, formularz musi być podpisany przez dyrekcję szkoły, natomiast no podejrzewam, że uczeń, jeżeli zgłosi się z taką chęcią wzięcia udziału w konkursie i do dyrekcji, do swojego nauczyciela, opiekuna, no to ten oczywiście powinien udostępnić mu taką możliwość, zapewnić wzięcia udziału w tym konkursie.
A co będzie potrzebne, żeby w ogóle wziąć udział w konkursie?
Konkurs ma dość specyficzną formę. Ta forma ma zachęcić młodych ludzi do poznawania historii. Dlatego będzie potrzebny telefon, smartfon lub tablet z systemem iOS lub Android. Musi mieć także on dostęp do internetu mobilnego oraz zainstalowaną aplikację Action Track, na której to będzie uruchomiony quiz.
A możemy przewidzieć już teraz, jak będzie wyglądał przebieg rywalizacji, jak w ogóle będzie wyglądał sam konkurs?
Tak, czekamy na zgłoszenia szkół do 24 maja, czyli to jest do poniedziałku. Później 27 maja my jako organizatorzy na adres mailowy wcześniej zgłoszonych szkół prześlemy kod QR, który będzie udostępniał ten quiz wiedzy uczniom. I tutaj radzę wszystkim potencjalnym uczestnikom wcześniej pobranie tej aplikacji Action Track na swoje telefony, żeby uniknąć jakichś takich sytuacji nerwowych w samym dniu rozwiązywania tego quizu, ponieważ 1 czerwca o godzinie 10 ten dostęp po zeskanowaniu tego kodu QR, uczniowie uzyskają dostęp do tego quizu 1 czerwca o godzinie 10. Dostęp będzie odblokowany. I właśnie po tej godzinie przez 20 minut uczniowie będą mogli ten konkurs rozwiązywać.
To jeszcze powiedzmy w takim razie, jakie przewidziano nagrody i w jaki sposób zostanie wyłoniony zwycięzca?
Nagrody są bardzo atrakcyjne. Między innymi do wygrania są dla pierwszych 3 osób przewidziane są albumy Krzysztofa Szujeckiego, Historia sportu w Polsce, tom pierwszy z podpisem samego Roberta Lewandowskiego, ale oprócz wyłonienia 3 pierwszych laureatów chcemy nagrodzić także 7 finalistów, więc w sumie nagrodzonych zostanie 10 pierwszych osób.
Oczywiście nie powiemy teraz, jakie będą pytania, ale jakie mogą pojawić się pytania, pani Aleksandro, podczas konkursu?
No nie ukrywajmy, tematyka i zakres wiedzy konkursowej jest bardzo obszerny. Dlatego, żeby zawęzić poszukiwania uczniów, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej przygotowało na tę okoliczność infografikę o sukcesach sportowych II Rzeczypospolitej, która zostanie opublikowana najpóźniej w przyszłym tygodniu, myślę, że koło wtorku, Oprócz tego zostanie ona wysłana w postaci linku, oczywiście na maile szkół, które się zgłosiły, tak aby uczniowie mogli się zapoznać z tą skondensowaną wiedzą już przygotowaną przez pracowników OBEN, aby no, zawęzić te poszukiwania wiedzy o sukcesach sportowych.
Czyli myślę, że tak nerwowo podczas samego konkursu nie będzie. No można to potraktować w sumie jako jakąś podpowiedź albo nawet ściągę, prawda?
Chcemy tutaj przede wszystkim promować tą historię sportu, chcemy zachęcić do nauki. Ta forma musi być atrakcyjna w dzisiejszych czasach dla młodych
No
ludzi,
tak.
dlatego chcemy taką formą i konkursu, i nagrodami zachęcić ich do podejmowania tego trudu zdobywania wiedzy historycznej.
Jak popularny był sport w II Rzeczpospolitej?
Sport w II Rzeczpospolitej miał taką bardzo ważną funkcję, był takim spoiwem tak naprawdę łączącym młody naród. Dzięki klubom sportowym społeczeństwo mogło spotykać się, wspólnie przeżywać emocje sportowe. Tak naprawdę życie sportem się toczyło. Imprezy sportowe przyciągały miłośników sportu. Były to imprezy, które odbywały się z wielką fetą, festyny sportowe. Tak jak wspomniałam, rywalizacja sportowa dotyczyła nawet poszczególnych grup zawodowych. Ścigali się wojskowi, ścigali się pocztowcy, kolejarze. Były to zawody, które przyciągały rzesze społeczeństwa II Rzeczypospolitej, ale także dzisiaj powiedzielibyśmy celebrytów, czyli polityków, różnego rodzaju artystów, którzy chcieli też podziwiać wyczyny sportowe, ale też chcieli poprzez przebywanie wśród tych sławnych sportowców zdobyć sobie przychylność społeczeństwa.
Czyli dobrze było się sfotografować również wtedy z jakimś popularnym sportowcem.
Tak, no na przykład marszałek Józef Piłsudski, jest taka słynna fotografia w otoczeniu zawodników Pogoni Lwów i Wisły Kraków na stadionie Wisły. Wiele, wiele osób znanych fotografowało się ze sportowcami.
Jakie znaczenie dla młodego, wtedy bardzo młodego państwa miały sukcesy sportowe? No te największe, ale w ogóle wszystkie sukcesy sportowe.
Tak jak wspomniałam, no przede wszystkim sport spajał to społeczeństwo, które po 123 latach zaborów, no mimo wszystko było w pewien sposób podzielone. Kluby już w czasach zaborów dawały taką ostoję polskości, przede wszystkim w autonomii galicyjskiej, gdzie tych klubów i towarzystw sportowych było najwięcej. Ale no, to zostawiło jakieś pokłosie także w okresie II Rzeczypospolitej. Mieliśmy kluby, które kontynuowały tą działalność sportową z okresu zaborów. Na naszym łódzkim podwórku, no tutaj jest na przykład Łódzki Klub Sportowy, który istniał od 1908 roku, czy Widzew Łódź od 1910 roku. Więc to no do tej pory pewna tradycja i kontynuacja tego życia sportowego się toczy.
Te największe sukcesy olimpijskie, bo takie też mieliśmy, prawda, zarówno na zimowych, jak i na letnich igrzyskach.
Tak, to prawda. Jeżeli chodzi o zimowe igrzyska olimpijskie, no to niestety aż tak dużych osiągnięć jak w porównaniu do letnich igrzysk olimpijskich nie mieliśmy. Tych zimowych igrzysk, no to przede wszystkim trzeba wymienić najlepszy wynik, który osiągnęła drużyna hokeja na lodzie w Lake Placid w 1932 roku i to było czwarte miejsce. Mieliśmy także piąte miejsce w 1936 roku na Olimpiadzie Zimowej Garmisch-Partenkirchen w Niemczech w konkursie indywidualnym mężczyzn na skoczni dużej osiągnął je Stanisław Marusarz. Natomiast więcej tu bym się skoncentrowała właśnie na tych letnich igrzyskach olimpijskich, na które tak naprawdę mogliśmy już wyruszyć w 1920 roku, bo wtedy w Antwerpii odbywały się pierwsze igrzyska tego okresu międzywojnia. No niestety sytuacja polityczna Polski na to nie pozwoliła, ponieważ przypomnijmy, w 1920 roku trwała wojna polsko-bolszewicka i no niestety Polska delegacja sportowców nie została wysłana wówczas na olimpiadę. Wysłano jedynie polską flagę w ramach takiego symbolu obecności polskości na tych igrzyskach. Natomiast pierwszą olimpiadą, na której już dość pokaźną, bo 81 zawodników reprezentowało Polskę na tych igrzyskach w Paryżu w 1924 roku i zdobyliśmy tam brąz w jeździectwie, skoki przez płotki Adam Kulikiewicz oraz w kolarstwie torowym w wyścigu drużynowym na 4000 metrów srebro. Z tym, że to taka anegdota, ciekawostka. Pierwszy medal zdobyli kolarze, jednak poprzez zamieszanie w czasie organizacji igrzysk pierwszy został udekorowany medalem Adam Królikiewicz i to czasem w literaturze czy w różnych pozycjach monograficznych właśnie jest podkreślane, że jednak kolarze byli pierwsi, ale nie dostali jako pierwsi udekorowani tym medalem. Oczywiście mamy złota, tak, na Igrzyskach Olimpijskich. Pierwsze złoto zdobywa Halina Konopacka w Amsterdamie w rzucie dyskiem w 1928 roku, a także na późniejszych olimpiadach w Los Angeles w 1932 roku w lekkoatletyce w biegu na 100 metrów Stanisława Walasiewicz walczy złoto oraz Janusz Kusociński w biegu na 10 tysięcy metrów. Chciałabym tu dodać, bo dla mnie ta olimpiada w Los Angeles jest dla mnie ogromnym fenomenem, ponieważ na tych poprzednich olimpiadach właśnie wysłano po około 80 zawodników, w Amsterdamie 75, a później do Berlina w Niemczech ponad setkę. Natomiast ze względów finansowych do Los Angeles zostało wysłanych tylko i wyłącznie 20 zawodników. I tych 20 zawodników zdobyło najwięcej medali w okresie dwudziestolecia międzywojennego, bo z Los Angeles przywieźliśmy aż 7 medali.
Jak wyglądała ta olimpiada w Berlinie? Każdy sukces i wejście na podium chyba miało podwójne znaczenie.
Tak, no tutaj jest przykład Marii Kwaśniewskiej, jest takie słynne zdjęcie z Adolfem Hitlerem.
No tak.
W literaturze podaje się, że właśnie to zdjęcie wielokrotnie Maria Kwaśniewska potem mogła wykorzystać w czasie okupacji, ratowała dzięki temu zdjęciu wiele, wiele osób. Ale tak, no na pewno ta olimpiada w Berlinie była podkreślana przez każdego sportowca i no niestety nie udało się zdobyć żadnego złotego medalu. Wtedy bardzo blisko osiągnięcia tego celu była Stanisława Walasiewicz, też w biegu na 100 metrów, ale wówczas zdobyła srebro, co sama zawodniczka podkreślała, że była bardzo niezadowolona z tego wyniku.
Kto stał na podium? Ona chyba stała na tym najniższym podium, właśnie w takim
Tak.
geście Heil Hitler, tak, natomiast ona jedna nie podnosiła ręki. To była właśnie Kwaśniewska?
Wydaje mi się, że to była Kwaśniewska, bo ona zdobyła właśnie brąz wtedy
A, no tak.
rzucie oszczepem.
Jaki był też związek sportu z wojskiem? Bo chociażby samo jeździectwo chyba było, nie wiem, no, zdominowane przez wojskowych.
Tak, było zdominowane i nie tylko jeździectwo. No zresztą Polacy byli pionierami w konkursach hipicznych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zdobyliśmy 4 medale olimpijskie w tej konkurencji. Przede wszystkim zdobywaliśmy je drużynowo, no tylko wyjątek stanowił Adam Kulikiewicz w 1924 roku, kiedy zdobył brąz w jeździectwie indywidualnym. Ale takie postacie, na przykład jak rotmistrz Henryk Dobrzański, późniejszy Hubal, także brał udział w zawodach hipicznych, na przykład w Londynie. I przez ten okres 20 lat jeździectwo było przez Polaków zdominowane. Ale jeżeli chodzi o wojsko, no przede wszystkim sport sprzyja utrzymaniu tak właściwej tężyzny fizycznej, dlatego też był on takim nierozłącznym elementem w wojsku. Oprócz jeździectwa wymieniłabym tu przede wszystkim szermierkę oraz strzelectwo. Szermierce zdobyliśmy dwa olimpijskie medale w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Natomiast w strzelectwie udało się zdobyć jeden indywidualnie właśnie w Berlinie w 1936 roku przez Władysława Karasia. Był to karabin małokaliberowy, leżąc na 50 metrów. Jeżeli chodzi też o sam związek wojska ze sportem, to warto tutaj przytoczyć pewną statystykę, ponieważ aż 51 olimpijczyków z okresu dwudziestolecia międzywojennego było zawodowymi żołnierzami w stopniu od chorążego po generała. Więc to jest naprawdę pokaźna, wydaje mi się, liczba, jeżeli chodzi o wojsko i związek wojska ze sportem.
Mam taką smutną refleksję teraz, że to jeździectwo właśnie ja sobie nie zdawałam sprawy z tego, przygotowując się do tej rozmowy, przeglądałam sobie troszeczkę jakieś tam materiały i nie zdawałam sobie sprawy z tego, że właśnie tyle sukcesów mieliśmy w tym dwudziestoleciu międzywojennym w jeździectwie, bo to jest taka dyscyplina sportu, która przez no, wszystkie czasy PRL-u została strasznie pogrzebana, tak? Dopiero można powiedzieć, że teraz się odbudowuje, ale to bardzo powoli.
Tak, ale to jeżeli można, to nie tylko sporty olimpijskie. No, przykładem tutaj jest dobrym także łucznictwo, może mniej związane z wojskiem, ale Janina Kurkowska-Spychajowa, łuczniczka okresu dwudziestolecia międzywojennego, była 64-krotną medalistką Mistrzostw Świata i ona
Niesamowite.
zdobyła największą ilość medali w Mistrzostwach Świata w historii światowego łucznictwa. To jest po prostu fenomen. Mało tego, jeszcze po wojnie była czynną zawodniczką aż do 1957 roku. Więc to są takie postacie, że myślę, że o każdej z nich można byłoby tu zrobić osobną audycję, bo poświęcić wszystkim tyle samo miejsca jest naprawdę, naprawdę ciężko, bo tych postaci było bardzo dużo.
Pani Aleksandro, mamy jeszcze wioślarstwo, tak? Zdaje się, że tam też były sukcesy.
Wioślarstwo zaraz tak naprawdę po lekkoatletyce w tej klasyfikacji medalowej olimpijskiej było drugie. Mieliśmy 5 medali w tej dyscyplinie. Wioślarstwo tak naprawdę było jedną z najstarszych dyscyplin, które tworzyło organizacje jeszcze przed zaborami. No, Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie powstało w 1878 roku. Choć tutaj należy dodać, że w tym towarzystwie funkcjonowały także inne dyscypliny sportowe, mimo iż w nazwie miało wioślarskie, więc możemy śmiało powiedzieć, że dzisiaj byśmy nazwali to klubem sportowym. A więc tak, no, wioślarze też wiedli tutaj prym, jeżeli chodzi o klasyfikację medalową.
Może to nie były dyscypliny sportowe, ale w zasadzie też sport, bo tak myślę sobie o lotnictwie i o tym biciu rekordów. Przecież też mieliśmy osiągnięcia, które rozsławiały Polskę na cały świat.
No tak, no tutaj jest w Łodzi ulica Żwirki i Wigury i aż byłoby grzechem nie powiedzieć o tych dwóch panach. Oni tak naprawdę zdobyli światową sławę, zwyciężając międzynarodowe zawody samolotów turystycznych w Challenge'u w 1932 roku. I były to tak naprawdę najważniejsze zawody lotnicze w latach 30. na całym świecie. W tej naszej infografice też pojawi się taki aspekt łódzki. Mam tu na myśli Akibę Rubensteina, szachistę żydowskiego pochodzenia. On był związany z Łodzią, trenował w Łodzi, był jednym z najwybitniejszych szachistów okresu zaborów oraz potem okresu dwudziestolecia międzywojennego. I między innymi w 1930 roku prowadził polską drużynę do zwycięstwa na trzeciej olimpiadzie szachowej w Hamburgu. Na siódmej olimpiadzie szachowej, o ile pamiętam, we wrześniu 1939 roku, pomimo, no wiadomo, tragicznej sytuacji w kraju, która już wówczas była, polska drużyna wywalczyła srebrny medal na tej olimpiadzie. Potem no, same losy Rubinsteina dość tragicznie się rozegrały, cierpiał na zaburzenia psychiczne. Tak naprawdę lata II wojny spędził w szpitalu psychiatrycznym w Belgii i tam zmarł w domu starców w Antwerpii, w zapomnieniu tak naprawdę.
Reasumując, też sobie pomyślałam o losach sportowców, bo padło wcześniej nazwisko Marusarza, ale jakby też no, cała rodzina Marusarzów, też Konopacka, to wszystko też były osoby zaangażowane potem w czasie wojny właściwie w walkę z okupantem. Konopacka pomagała wywozić, o czym też dopiero niedawno się tak dowiedziałam, złoto, no właśnie. Jakby sport, można powiedzieć, że też buduje i zresztą to też widać dzisiaj, no pewne postawy, tak?
No tak, oczywiście. Myślę, że sama nauka, sama byłam przez wiele lat sportowcem, buduje przede wszystkim pewną dyscyplinę, zorganizowanie i to widać potem w tych wszystkich biografiach, które czytamy tych sportowców, jak ich losy się układały w czasie II wojny światowej, układały się no, naprawdę bardzo różnie. Niektórym udało się, tak jak Konopackiej, po prostu opuścić kraj w 1939 roku. Niektórzy ochoczo zgłosili się do walki, tak jak mistrz olimpijski Janusz Kusociński we wrześniu 1939 roku walczył w kampanii wrześniowej. Został nawet odznaczony Krzyżem Walecznych. Potem udzielał się w walce tej konspiracyjnej. No niestety w 1940 roku został schwytany przez Gestapo, torturowany był na Szucha i w czerwcu 1940 roku w okolicach Palmir pod Warszawą został rozstrzelany w ramach akcji AB, która była przeprowadzana na polskich sportowcach także.
Bardzo się cieszę, że w takim razie powstał taki konkurs. To są bardzo piękne historie, które należałoby upowszechniać i też odkrywać, bo wiele też z tych nazwisk jest po prostu zapomnianych.
Też się cieszę. Mam nadzieję, że młodzież i szkoły będą się zgłaszać w celu no, po prostu pozyskanie nie tylko nagród, ale także zdobycia wiedzy, która zostanie potem na lata.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była dr Aleksandra Rybińska-Bielecka z Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Bardzo dziękuję.